To wydarzenie na pewno przejdzie do historii gdańskiego portu. Kilka dni temu wpłynął do niego największy na świecie kontenerowiec. Prezentowali go przedstawiciele armatora i władze samorządowe. Przyjechał też sam wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, ale przed nim na gdańskiej plaży pojawili się mieszkańcy Gdańska i turyści. W ruch poszły aparaty fotograficzne i kamery. Wszyscy chcieli uwiecznić kolosa.
Jestem warszawianką.
O, i zawitała pani do portu północnego.
Tak, zawitałam. Szczerze powiedziawszy, mąż mnie namówił i wnuki. Bo no, mąż wszystko wyczytał wczoraj, jaki to największy statek, jaki wspaniały. I przyjechaliśmy obejrzeć go specjalnie. Nie ma dzisiaj pogody, ale widać wszystko, widać wielkość statku. Chodź powiedz, jaki on jest wielki. Wiem, że ma 400 metrów długości, tyle ja wiem.
Przyjechaliście, słyszę, z Warszawy.
Z Warszawy, tak. Przyjechaliśmy z Warszawy, chcieliśmy go zobaczyć. Jest to największy kontenerowiec na świecie.
Robi wrażenie?
Robi wrażenie. Poza tym on ma największą wyporność chyba na świecie w tej chwili. Bo on ma chyba 14 metrów zanurzenia, także pod wodą, także to jest dość dużo, musi być głęboki. A widocznie Gdańsk już wszedł do tej elity takiej dużych kontenerowców, bo kiedyś takie nie wpływały tutaj, a w tej chwili już zaczęliśmy wpuszczać takie statki. Wpływają do nas, także to już jest bardzo dobra przyszłość dla Gdańska.
10. port, to tyle wiemy, że to jest 10. port, który on zawitał, no więc jesteśmy wyróżnieni. I nie wiem, oby więcej przypływało takich statków. Jeżeli Gdańsk może przyjąć taki statek, to już jest super.
No bardzo wielki, bardzo ogromny, bardzo dużo kontenerów. Nie wiem, ile potrwa rozładunek tego, ale pewnie kilka dni.
A przyjechaliście specjalnie, żeby zobaczyć?
Też. Przyjechaliśmy z Lubelszczyzny i to niewątpliwie jedna z wielu atrakcji, jakich można tutaj zobaczyć.
Mieszkamy w Nowym Dworze Gdańskim.
Przyjechaliście aż z Nowego Dworu?
Przyjechaliśmy, tak, zobaczyć ten największy światowy kontenerowiec.
Proszę powiedzieć, to pierwszy taki statek, który wpłynął o takich gabarytach tutaj do portu.
Tak, i dlatego bardzo nas to zaciekawiło i dzieci bardzo chętnie go obejrzały.
Znaczy wyobrażałam sobie, że troszkę większy jest, że inaczej wygląda po prostu, raczej dłuższy, raczej... Ale ciekawe.
Ponieważ nie znamy się w ogóle na konstrukcjach statków, więc ja sobie to wyobrażałem, że to jest coś długiego, takiego, rozległego, a tu tymczasem jednak muszą być zachowane pewne proporcje tak. Długości, wysokości, ale ciekawa sprawa. Myśmy to wyczytali w Krakowie, a przyjechaliśmy do Jastarni, specjalnie z Jastarni żeśmy tu przyjechali.
Czyli wy z Krakowa jesteście na wybrzeżu, na urlopie.
Na urlopie, tak. Kochamy polskie morze, przyjeżdżamy do Jastarni co roku. Bardzo lubimy, bardzo nam się tu podoba.
No do Jastarni takie kontenerowce nie wpływają.
No nie, dlategośmy, gdzie pani, taksówkę wzięliśmy z miasta, z centrum, żeby tu przyjechać. Taksówka czeka na nas i wracamy do miasta.
Kim byli twórcy tej słynnej morskiej potęgi firmy Maersk, kontenerowego potentata? Ich ojczyzną jest Dania. Møller Maersk ma siedzibę w Kopenhadze z filiami i oddziałami w ponad 135 krajach na całym świecie. Zatrudnia około 120 tysięcy pracowników. Działalność podzielona jest na główne segmenty. Żegluga kontenerowa i działania powiązane, czyli terminale kontenerowe, tankowce, ropa naftowa, gaz ziemny oraz inne segmenty, w tym spożywcze. Prowadzący na całym świecie usługi żeglugi liniowej Maersk posiada ponad 550 statków. Twórcą potęgi był oczywiście klan duńskiej rodziny. W ostatnich latach firmą zarządzał prawnuk protoplasty Arnold Maersk McKinley Møller. Zmarł w ubiegłym roku w wieku 98 lat. Do końca miał wpływ na to, co działo się w firmie.
Pan Maersk McKinley Møller to długoletni szef całej grupy A.P. Møller Maersk, duńskiego konglomeratu, który nie tylko jest liderem w branży transportu kontenerowego, ale również koncentruje się na wydobyciu ropy i gazu ziemnego. Posiada swoją dywizję zajmującą się terminalami kontenerowymi, czy wreszcie ma swoje udziały w sieciach supermarketów, które również są w Polsce, czyli supermarketów Netto. I jest to postać, którą wielu znawców branży transportu morskiego traktuje jako ikonę, ponieważ był szefem firmy od lat 40. do końca lat 80., a później jeszcze przez wiele lat aktywnie wspierał działania firmy Maersk Line. Był synem twórcy firmy, tak. Zmarł w zeszłym roku, tak.
Zawinięcie do Gdańska największego kontenerowca na świecie stanowi przełomowy moment w historii terminalu DCT. Jest to wydarzenie, które umacnia pozycję Gdańska jako bramy prowadzącej do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji, mówił prezes terminalu Maciej Kwiatkowski. Terminal kontenerowy DCT Gdańsk jest jedynym portem po bałtyckiej stronie cieśnin duńskich, który może obsługiwać tak duże jednostki. Został otwarty 6 lat temu. Jego zdolność przeładunkowa zostanie podwyższona jeszcze w tym roku do 1 miliona kontenerów. Możliwości przeładunkowe terminalu mogą zostać zwiększone 4-krotnie. Do jego nabrzeży będą cumować statki o zanurzeniu do 16 metrów. Kontenerowiec znany jako Triple E przywiózł milionowy kontener przeładowany w terminalu DCT Gdańsk. Osiągnięcie takiego wyniku zajęło terminalowi zaledwie 4 lata.
Jestem bardzo szczęśliwy i bardzo dumny. Oczywiście przede wszystkim z faktu, że tak wielki kontenerowiec, największy na świecie kontenerowiec, zawinął do naszego terminalu. I z drugiej strony jestem również zaszczycony i bardzo szczęśliwy, że znalazło to uznanie w oczach najwyższych władz i państwa i oczywiście naszych tutaj samorządowych działaczy. Jest mi bardzo miło powitać ich wszystkich dzisiaj. I mało tego, że powitać, to jeszcze dać im tą bardzo interesującą okazję, by zobaczyć statek z bliska. Jest to w sumie przeżycie i dla mnie, i myślę, że dla każdego z tych ludzi, którzy będą mieli okazję na ten statek wejść, zobaczyć masową skalę tego technicznego cudu, jakim jest statek Maersk McKinney Møller. Bo jest on nie tylko największy, ale zawiera w sobie najnowocześniejsze urządzenia technologiczne, a dla nas stanowi nie tylko dowód naszej ważności, naszej pozycji wśród portów europejskich i światowych, ale również jest to wyzwanie operacyjne, kiedy musimy jeszcze raz pokazać sobie i wszystkim innym, jak szybko, jak wydajnie, jak bezpiecznie potrafimy takie statki obsługiwać.
I dlatego pewnie przymierzacie się do budowy drugiego terminalu tutaj w miejscu, gdzie właśnie jesteśmy.
To jest związane z perspektywami rozwojowymi i nie tylko nas jako terminal, bo to jest powiedzmy w pewnym sensie wtórne, ale rozwoju polskiej gospodarki, rozwoju gospodarki tej części świata i co za tym idzie wzmożonego popytu na usługi transportowe i przewóz kontenerów drogą morską.
Piotr Trusiewicz, Baltic Transport Journal. Trzeba przyznać, że Gdańsk dołączył do tego elitarnego grona kilkunastu portów w Europie, które obsługują największe statki świata. Dzisiaj z tego, co usłyszeliśmy od przedstawicieli Maerska, to wydaje się najważniejsze od armatora, a zatem podmiotu najbardziej decyzyjnego. Kolejne statki tej klasy będą wchodzić na naszą linię, co też oznacza, i jeszcze dodatkowo podkreślono jakby design tych statków do tak zwanego slow steaming, czyli pływania wolnego, oszczędnego. I to tak naprawdę dla nas z punktu widzenia zewnętrznej redakcji jest potwierdzenie, że te duże jednostki nie są tutaj na chwilę. Bo dyskusja w branży na temat tego, na jak długo Maersk będzie gościł w Gdańsku, trwa od lat, właściwie od początku decyzji. I w zasadzie trudno odmówić tutaj takiego faktu, że Gdańsk jest niejako beneficjentem kryzysu. Gdyby nie było kryzysu, nie pojawiłaby się koncepcja wolnego pływania. Wcześniej jednostki pływały możliwie jak najszybciej do Europy i z powrotem, bo tyle było ładunków, tych ładunków zabrakło. Pojawiła się na rynku tak zwana nadpodaż, czyli więcej statków niż chętnych na przewiezienie kontenerów. I coś z tymi statkami trzeba było zrobić. W związku z tym wydłużono im trochę sztucznie trasy, żeby one dłużej płynęły, przez co można było więcej statków wstawić na jedną trasę, aby obsługiwały ten sam kierunek. No i
wszyscy mieli pracę, wszyscy byli zadowoleni.
Dokładnie, a linia nie przynosiła strat. Bo stojący statek na sznurku przysłowiowym to jest najgorsze, co może się linii żeglugowej przydarzyć. To jest dziennie horrendalne straty. Tak jakby zamknięte lotnisko, prawda? I w związku z tym to, co się dzisiaj dzieje, wydaje się potwierdzeniem, że ten slow steaming to jest koncepcja, przynajmniej w Maersku, która pozostaje, co oznacza, że będziemy tutaj te jednostki dalej widywać. Czy one będą tak duże, czy będą ewentualnie mniejsze, bo na przykład wycofane zostaną z tej linii, to tak naprawdę dzisiaj dla Gdańska nie ma znaczenia, bo ten statek przywozi tutaj parę tysięcy kontenerów i takie ma na dzisiaj nasz rynek zapotrzebowanie. Ale oczywiście wspaniale, że jakby marketingowo dla nas, że te statki tutaj są i no, Hamburgiem drugim jako Gdańsk nie jesteśmy, ale stanowimy bardzo poważną już dzisiaj konkurencję, bo te statki do Hamburga nie pływają i nie wpłyną tam ze względu na możliwości nawigacyjne. W związku z tym no, dużo się dzieje. Tak, mamy olbrzymie plany rozwojowe terminalu i my jako lokalna prasa, chociaż międzynarodowa, bo Baltic Transport Journal to jest gazeta po angielsku i która patrzy z perspektywy międzynarodowej na nasz region, ale gdzieś tam sercem trzymamy kciuki i serce nam rośnie patrząc na rozwój i terminalu, i zaplecza, i połączeń kolejowych. Także no, cieszymy się, że takie wydarzenia w Gdańsku mają miejsce.
A jak pan ocenia właśnie te połączenia kolejowe, towarowe, drogowe z portem północnym tutaj? Jest teraz przy nabrzeżu stoi statek, za chwilę te kontenery będą musiały stąd wyjechać. Będą miały czym?
Na dzisiaj to nie jest wielki problem, jak widać zresztą. To nie jest tak, że stoimy w kilometrowych korkach stworzonych przez ciężarówki, jak to zresztą miało miejsce przed kryzysem w portach przede wszystkim Morza Północnego, Hamburg, Bremerhaven czy Rotterdam. Więc ta przepustowość na dzisiaj jest wystarczająca, natomiast wydaje się wysoce niewystarczająca, jeżeli faktycznie tego typu prognozy o 5 milionach kontenerów w polskich portach mogą się sprawdzić. Czy się sprawdzą, no to zobaczymy, bo kryzys wywrócił wszystko do góry nogami, więc różne rzeczy się mogą wydarzyć. Na pewno jeśli chodzi o kolej, jest bardzo wiele do zrobienia, przy czym temat to nie jest łatwy, bo jeszcze o ile wewnątrz kraju możemy nad tym zapanować, o tyle próby stworzenia połączenia do Moskwy regularnego kolejowego właśnie z portu w Gdańsku nie udały się. Także na dzisiaj według nas jest ok, natomiast powinniśmy myśleć długofalowo i rozwój tutaj zarówno terminalu drugiego nabrzeża planowany.
Ma tutaj powstać właśnie tak, w tym miejscu, gdzie stoimy.
W sumie nie udało się zadać tego pytania, ale pierwotny plan miał być na 2016 rok, czyli już zaraz, otwarcie drugiego terminalu dostosowanego specjalnie do tych statków. Mamy rozwój centrum Goodmana, które dodatkowo powinno przyciągnąć tutaj większy wolumen kontenerów. No i cały czas walczymy o to zaplecze, o to, żeby ono nie kończyło się na naszej granicy, ale i Rosja, czy Ukraina, Białoruś, to wszystko jest potencjał, który powinniśmy wykorzystywać.
My teraz stoimy dosłownie kilkaset metrów od nabrzeża, na którym trwa rozładunek Maerska. Dosyć płytkie zanurzenie, tak mi się wydaje, dosyć płytki obszar.
To znaczy te statki, wczoraj było większe,
no właśnie,
bo już tak sporo wyładowano. Aha. Natomiast to wygląda w ten sposób, że te statki nie są zbudowane jakby w górę, tylko wszerz. Więc to zanurzenie cały czas pozostaje na podobnym poziomie, jak było wcześniej, dzięki czemu zresztą tego typu wielkie jednostki mogą dalej wpłynąć na Bałtyk. Także raczej jest tutaj, jeśli chodzi o terminal nasz, raczej jest tu problem suwnic i zasięgu tych suwnic, tak żeby one mogły zdjąć te kontenery, które są na drugiej burcie, z drugiej strony.
Ile tych suwnic tutaj widzimy?
5. Natomiast z tego, co się orientuję, nie ma planów tutaj wymiany tych suwnic, dlatego że jest plan zbudowania drugiego terminalu z nowymi suwnicami, już większymi, do obsługi tych większych jednostek. Ale dalej, na tym statku dzisiaj nie ma więcej niż 6 pewnie tysięcy kontenerów, więc nie 18 bynajmniej. Ale to jest normalne. Zwróćmy też na to uwagę, że to nie jest pierwszy port w Europie, jaki odwiedził. Bo po drodze już był w Rotterdamie i w Bremerhaven i tam gro kontenerów wyładował.
Tomek Zwiercan, odpowiedzialny w Maersk Line Europa Środkowa Wschodnia za marketing i rozwój produktów.
Tutaj wiele statków, wiele kontenerowców wpływa, ale chyba żaden w taki sposób nie był witany.
Cieszymy się, że mogliśmy zorganizować to zawinięcie w taki sposób, żeby udostępnić możliwość oglądania tego statku jak najszerszej publiczności. Zorganizowaliśmy w związku z tym szereg atrakcji na plaży w Stogach, tak aby wczoraj, w czasie kiedy ten statek zbliżał się do portu w Gdańsku, turyści, ludzie odwiedzający plażę, czy wszyscy zainteresowani obejrzeniem tego statku mogli go podziwiać z plaży publicznej w Stogach. Jedną z atrakcji, na którą serdecznie zapraszam, będzie możliwość przepłynięcia statkami wycieczkowymi z nabrzeża przy Targu Rybnym tutaj do portu, do terminala DCT, po to, żeby móc zobaczyć ten statek z wody.
No właśnie, my już go teraz widzimy. Czy zechciałby Pan dokonać takiej krótkiej prezentacji? Co to jest za jednostka?
To jest, proszę Państwa, najnowocześniejsza, oddana zaledwie 6 tygodni temu w stoczni do serwisu jednostka pływająca po morzach i oceanach. Jest to 400-metrowy statek o szerokości 59 metrów, który wprawdzie jest zaledwie o 3 metry szerszy i 3 metry dłuższy niż poprzednia największa jednostka klasy Emma Maersk, natomiast zabiera aż 16% więcej kontenerów. W sumie pełna ładowność tego statku to 18 tysięcy kontenerów 20-stopowych, tak zwanych TU, co pozwala w dużo większym stopniu, dzięki efektywności skali, służyć naszym klientom. Proszę sobie wyobrazić, że na pokładzie tego statku moglibyśmy dzięki jego rozmiarom zmieścić 3 pełnowymiarowe boiska piłkarskie. Moglibyśmy zmieścić pod pokładem tego statku arenę na 15 tysięcy widzów. Moglibyśmy, proszę Państwa, zebrawszy wszystkie te kontenery i ustawiwszy je jeden na drugim, osiągnąć wysokość 407 km, co sięgałoby do granic stratosfery. Czy wreszcie, gdybyśmy ustawili je jeden za drugim, osiągnęlibyśmy długość 110 km, czyli sięgnęlibyśmy w linii prostej stąd aż do Grudziądza.
Ile jest takich jednostek na świecie?
To jest pierwsza jednostka tego typu. Oddanych będzie w sumie 20 statków, które będą stopniowo wprowadzane co 6-8 tygodni do serwisu. W związku z tym ostatnie jednostki spodziewane są latem 2015 roku.
I rozumiem, one będą pływać na trasie Azja-Europa?
Tak jest. Wprowadzane są na trasę Azja-Europa, ponieważ to jest trasa, na której jest wystarczająco dużo ładunków, które mogą być tymi statkami przewożone. I to jest również szlak żeglugowy, przy którym są porty, które są w stanie obsługiwać tego typu jednostki.
No między innymi port gdański to też jest jeden z 12 portów, prawda, który teraz odwiedza ten kontenerowiec?
Tak, to jest jeden z portów, które są obecnie w rotacji na serwisie AE10, który obsługuje, na którym będą zatrudnione te statki. I to jest ogromna zasługa tutaj lokalnego portu, że rozwinął się w takim stopniu, by móc tego typu jednostki przyjmować. Pan Maersk McKinley Møller to długoletni szef całej grupy AP Møller Maersk, duńskiego konglomeratu, który nie tylko jest liderem w branży transportu kontenerowego, ale również koncentruje się na wydobyciu ropy i gazu ziemnego. Posiada swoją dywizję zajmującą się terminalami kontenerowymi, czy wreszcie ma swoje udziały w sieciach supermarketów, które również są w Polsce, czyli supermarketów Netto. I jest to postać, którą wielu znawców branży transportu morskiego traktuje jako ikonę, ponieważ był szefem firmy od lat 40. do końca lat 80., a później jeszcze przez wiele lat aktywnie wspierał działania firmy Maersk Line.
Szefem firmy i twórcą tej firmy, rozumiem, tak? On założył.
Był synem twórcy firmy, tak.
Zmarł 2 lata temu, tak?
Zmarł w zeszłym roku, tak.
Co przywiózł ten kontenerowiec tutaj do naszego portu?
Ten kontenerowiec, proszę Państwa, przywiózł towary z Azji, zgodnie oczywiście z linią, na której pływa, jak również towary, które zostały przeładowane w porcie w Bremerhaven i pochodzą z innych kierunków. Także na pokładzie tego statku trafiły wszystkie towary importowane do Polski, właściwie z całego świata. I zgodnie ze strukturą naszego handlu międzynarodowego są to głównie towary typu elektronika, typu maszyny i urządzenia, czy inne towary, które są obsługiwane przez transport kontenerowy.
Ile potrwa rozładunek?
Rozładunek trwa z reguły kilkadziesiąt godzin, po czym następują prace załadunkowe.
Nie patrzę na to w kategoriach estetyki, wielkości, tylko interesu gospodarczego. Dzisiaj, dzięki wcześniejszym inwestycjom kapitału australijskiego, dzięki dobremu stanowi polskiej gospodarki, zawitał tutaj i na stałe będzie obsługiwał porty azjatyckie i port w Gdańsku, największy tego typu kontenerowiec świata, co pokazuje, że jest co do Polski przywozić i jest tutaj dobra logistyka i spedycja i Polska wraca do wielkich swoich możliwości dzięki temu zdarzeniu, a mówimy o firmie, która ma 18% obrotów światowych w usłudze kontenerowej morskiej. Port Gdańsk wszedł do najgrubszej osiemnastki portów kontenerowych Europy, gdzie takie statki mogą dopływać i dzięki temu wykorzysta swój potencjał, a więc głębokość toru wodnego, stabilność fali, a także to, co się liczy szczególnie na wschód od cieśnin duńskich, czyli niezamarzanie. Więc to jest wielka szansa dla całej polskiej gospodarki morskiej, dla całej polskiej gospodarki. A jako wicepremier minister odpowiedzialny właśnie za gospodarkę przypomnę, że mamy 6% wzrost eksportu, rośnie skala umiędzynarodowienia polskiego, więc tym bardziej dobrej jakości usługa logistyczna, spedycyjna i transportowa także w transporcie morskim cieszy, bo daje nowe miejsca pracy. W porcie w Hamburgu na 10 zatrudnionych 7 pracuje bezpośrednio w porcie czy w usługach okołoportowych. Gdańsk niech uzyska takie wskaźniki i mamy zupełnie odmienioną rzeczywistość. Teraz najważniejsze jest skomunikowanie tego, co mamy tutaj w Gdańsku i w terminalu i w innych 6 terminalach w Polsce z południem i ze wschodem. Stąd powinniśmy stać się hubem usługi transportowej morskiej dla naszego zaplecza Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, a także dla Białorusi, Ukrainy i części Rosji. Wykorzystajmy to i da to dodatkowe profity. No i pamiętajmy o tym, że 1/4 cła europejskiego na zewnętrznych granicach wchodzi do budżetu narodowego, a więc nie tylko oszczędzajmy, ale przede wszystkim inwestujmy i przede wszystkim zarabiajmy.
Dominik Landa, DCT Gdańsk, dyrektor handlowy. Jeżeli chodzi o Bałtyk, faktycznie nie ma w tej chwili, do dziś dzień, nie ma żadnego terminala, który byłby w stanie obsługiwać tak wielkie statki, jakie my obsługujemy w Gdańsku tydzień w tydzień i na razie nic się nie zanosi, żeby pojawiła się taka możliwość. W związku z czym była to, można powiedzieć, decyzja wizjonerów, która faktycznie na plaży na Stogach urzeczywistniła się i dzięki temu mamy jeden z największych terminali kontenerowych na Bałtyku. A w tej chwili możemy się pochwalić tym, że port w Gdańsku jest 112. portem kontenerowym na świecie.
Bo my jesteśmy tak naprawdę na Stogach właśnie, na plaży, kilkaset metrów od tego kontenerowca teraz stoimy. Wczoraj bodajże też ludzie mogli przyjść na plaży na Stogi i podziwiać wpłynięcie. Wiem, że było parę osób chętnych, ale tak naprawdę też dużo ludzi nie wie o tym, co się tutaj znajduje, jaki przeładunek i jakiej wielkości się odbywa. Od kiedy tutaj jesteście?
Terminal rozpoczął działalność od października 2007 roku. Zatrudniamy ponad 500 osób. Cała kadra zarządzająca jest polska. Tutaj płacimy podatki. Tutaj, że tak powiem, chcemy być istotną częścią życia gospodarczego Pomorza i mamy szczerą nadzieję, że taka współpraca będzie się układała jeszcze bardziej. Będziemy obsługiwać jeszcze większe statki, jeszcze większe ilości, właśnie dając nowe miejsca pracy i będąc w stanie tutaj przyciągać dodatkowe inwestycje. Jeżeli chodzi o połączenie kolejowe, jeszcze trochę zostało do zrobienia. Most kolejowy nad Martwą Wisłą wymaga modernizacji. Wiemy, że PKP PLK i władze samorządowe nad tym pracują i spodziewamy się, że ten most będzie funkcjonalny od 2015 roku.
Co jest w tych kontenerach?
W tych kontenerach znajduje się absolutnie wszystko to, co Państwo macie okazję zobaczyć w sklepie i świadomie lub też nie, wszyscy jesteśmy klientami DCT Gdańsk i armatora Maersk Line w tym przypadku, czy pozostałych linii, które do Polski wpływają, do innych portów. Nie mamy tutaj żadnych innych terminali. W tej chwili budujemy nowy terminal, który będzie znajdował się tuż obok naszego istniejącego terminala T2.
Czyli tu właśnie, gdzie stoimy, tak?
Tak jest.
A te suwnice, ile ich jest?
Tych suwnic mamy w tej chwili 5. Będziemy podejmować decyzję o zakupie kolejnej 6 suwnicy oraz o rozbudowie terminala właśnie dlatego, że mamy coraz większą ilość kontenerów, które do nas płyną. Armatorzy widzą w nas szansę na to, żeby rozwijać biznes w Polsce, a dzięki temu, że te największe statki nas pływają, również polscy eksporterzy i importerzy mają szansę po prostu na tańszy transport.
Wpływa kontenerowiec, podpływa pod nabrzeże, suwnice rozpoczynają swoją pracę, kontenery lądują na dole. Co dalej się dzieje?
Na dobrą sprawę przypłynięcie kontenerowca jest już takim finalnym elementem całej pracy, ponieważ zanim ten statek pojawi się na horyzoncie, my już dysponujemy informacją od armatora, jakie kontenery na nim się znajdują, gdzie te kontenery później mają wyjeżdżać. W związku z czym planujemy pracę naszych kolegów i koleżanek na tym statku z wyprzedzeniem. operujemy w ramach systemu operacyjnego terminalowego, który jest absolutnie w stanie zaplanować każdy element operacji, w związku z czym wiemy, gdzie znajduje się każdy z 20 paru tysięcy kontenerów, które jesteśmy w stanie na placu przetrzymać i które jesteśmy w stanie obsłużyć, oraz wiemy dokładnie, każdy z naszych kolegów, koleżanek pracujących wie, który kontener w którym miejscu powinien być ustawiony, ponieważ każdy z nich dysponuje końcówką systemu operacyjnego i widzi dokładnie to samo.
Nie wiem, jak to robią. Patrzę na ten plac. Wszystkie są do siebie podobne. Jest tego całe mnóstwo tutaj. One stoją uszeregowane w kilku rzędach, po kilka ustawionych na sobie. No, musicie się Państwo świetnie w tym poruszać, ale to pewnie lata pracy, doświadczenia, logistyka.
Po pierwsze, i to co najważniejsze, to mamy bardzo, bardzo dobry zespół ludzi, którzy pracują na terminalu. Zarówno jeżeli chodzi o nasz zarząd, jak i o wszystkich kolegów i koleżanki, którzy pracują w działach operacyjnych, technicznych, wszystkich działach administracyjnych. To jest wysiłek wielu ludzi, który składa się na to, że ten największy statek na świecie jest w stanie być tutaj obsługiwany i robimy to bardzo dobrze, robimy to równie dobrze, a często nawet lepiej niż porty Europy Zachodniej. W tej chwili budowane są kolejne jednostki. Armator Maersk Line zakontraktował budowę 20 statków. My mamy przyjemność obsługiwać pierwszy statek w pierwszym zawinięciu. To jest rejs dziewiczy tego statku. Ponad miesiąc temu wychodził ten statek ze stoczni w Korei.
Czyli tak naprawdę terminal DCT jest jedynym takim terminalem, który może rozładować tego typu jednostki?
Absolutnie tak. Jeżeli chodzi o tą stronę, powiedzmy Bałtyku, czy od wschodniej strony cieśnin duńskich, jesteśmy jedynym terminalem, który ma tak duże zanurzenie, takie możliwości obsługi tych statków, zresztą co udowadniamy co tydzień. Takie statki, troszeczkę mniejsze, przychodzą do nas tydzień w serwisie AE-10 Armatora Maersk Line. W zeszłym roku zrobiliśmy ponad 897 tysięcy kontenerów. W tym roku planujemy przeładować 1 100 000 kontenerów, a nasz udział w całkowitych przeładunkach polskich portów to jest ponad 56%.
Dorota Raben, prezes zarządu Morskiego Portu Gdańsk. Poprzednie władze wszystkie portu miały w tym potężny swój udział, tak? Ponieważ jestem już osobą, która od niedawna piastuje tą nową funkcję i tak naprawdę no, strasznie się z tego cieszę, że akurat ona wypada, że tak powiem, z tym przedsięwzięciem. Natomiast to było związane z wielkimi negocjacjami, to było związane z odpowiednim przygotowaniem infrastruktury, z odpowiednim przygotowaniem całej dokumentacji, ze wspieraniem, z lobbyingiem, wszelkiego rodzaju ustalenia, tak? To był wręcz kontrakt biznesowy zawierany z naszymi partnerami biznesowymi.
Będziecie współpracować.
Tak.
Czego się możemy spodziewać?
Na drugiego terminala, oczywiście, tak, bo wszyscy na to czekamy. Nie chcę się wypowiadać tu w imieniu ani Maerska, ani DCT, bo to jest ich całe przedsięwzięcie. Natomiast w tej chwili już wiemy i jest to wszystko już zatwierdzone, że drugi terminal powstanie i mam nadzieję, że wszelkiego typu sprawy, które mogą przyspieszyć powstanie tego terminalu, jesteśmy w stanie wszystko, że tak powiem, do wszystkiego przyłożyć jak największej naszej pracy, na naszej pomocy, żebyśmy mogli w najbliższym czasie, że tak powiem, cieszyć się z płynięcia kolejnego kontenerowca, tak, do naszego portu.
Potentat Maersk Line zapoczątkował bezpośrednie regularne połączenia Gdańska z portami azjatyckimi, obsługiwane przez największe pływające obecnie kontenerowce. To bałtycka rewolucja, inwestycja w terminal kontenerowy pozwoliła na zmianę układów transportowych na Bałtyku. Gdański port stał się kontenerowym hubem. Od maja do terminalu zawinęły już 4 siostrzane statki typu Emmy Maersk. Kolejny spodziewany jest dokładnie za tydzień. Wszystkie mają prawie 400 metrów długości i 56 metrów szerokości. Czekamy na nowy terminal, nowe kontrakty i nowe, coraz większe kontenerowce, bo na końcu tego łańcucha są zawsze nowe miejsca pracy.